Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Buchański, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Od sukcesu Polaków zaczniemy. Wielki sukces wczoraj w Czarnogórze. Wygrywamy pojedynek, no, kolejny eliminacyjny.
Niewytrenowanie Lewandowskiego, to było ciasno. No, ale...
no tak mówił trener, że było ciasno.
W mojej ocenie, ja się na piłce nie znam dobrze, ale jak każdy Polak mam coś do powiedzenia w tej sprawie. Moim zdaniem nasz przeciwnik naprawdę był słabą drużyną i ten...
No wie pan, jeśli ktoś się łudzi, że Czarnogóra to jest jakaś elita piłkarska na świecie, no to przepraszam
i to,
bardzo.
I to właśnie w mojej ocenie takim poukładanym drużyną przeszkadza się.
Na pewno.
To tak jak, nie pamiętam, ale kilka meczy oglądałem Pucharu Polski, kiedy tam trzecia liga z Ekstraligą, no strasznie ciężko się gra wtedy.
No tak też mówią fachowcy, że ze słabym przeciwnikiem się gra trudniej trochę.
No, słabym, no wygraliśmy, więc jesteśmy lepsi, ale mecz był trudny i jak powiedział pan Boniek, no nie najlepszy. Ale wynik się liczy.
Oczywiście, dobrze, że wynik. Się widziałem taki wpis na Facebooku, ktoś mówi, mecz był jaki był, ale w tabeli pięknie to wszystko.
No i ta druga bramka, taka, ktoś powie, złośliwy, przypadkowa, a jednak ciekawie strzelona,
na wagę punktów.
Fajnie.
Widziałem też wpisy,
żebyśmy mieli więcej takich
lekko
przypadków.
Polityczne, tak, u polityków naszych, którzy mówią, że teraz będziemy podbijać Rosję.
Daj Boże.
No, oby tak było. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
Byle nie militarnie, a resztę to...
Militarnie to chyba nie mamy za dużo...
Nie mam się tego pojęcia.
...wielkich szans, żeby mierzyć się z Rosjanami, zwłaszcza, że jak twierdzą niektórzy, ubywa nam żołnierzy w niektórych miejscach. W Żaganiu ubędzie nam trochę żołnierzy.
No to mamy trochę kadry wyszkolonej w cateringu dla wojska, także nie ma tego złego, co by na lepsze
nie wyszło. To teraz o Zielonej Górze. Czysto jutro sesja Rady Miasta. Coś spektakularnego będzie się działo?
Wszystko ważne, bardzo ważne, bo i sprawy dotyczące oświaty, statuty, to są rzeczy, które może...
Emocji nie wywołują, natomiast...
Przychodzą bez echa, ale dla społeczności bardzo istotne, także myślę, że to będzie taka twórcza, przydatna...
No okazuje się, że to, co państwo uchwalili intencyjnie niejako w ratuszu podczas specjalnej sesji, mówię o kwestiach oświatowych, zyskuje aprobatę u kurator oświaty. No i teraz sprawa wraca do ratusza, no, ale tutaj już wydaje mi się, że będzie techniczna, bo wszystko wydyskutowane zostało.
My jesteśmy dobrze, proszę zwrócić uwagę, my jak dobrze jesteśmy, to my jesteśmy, tak, jesteśmy dobrze. Jeżeli chodzi o traktowanie oświaty, oświata u nas żyje po pańsku i to bez złośliwości zasługa pani prezydent Hareźlak. No zawodowiec najwyższych lotów, wie co robi, zna się na tym, z tego środowiska się wywodzi. Jak sobie pomyślałem, gdyby rządzący mieli uwagi do propozycji Zielonej Góry, to nie wiem, jakby musiało być w Polsce, tak? A słyszymy już o różnego rodzaju problemach. I to nie tyle politycznych, co niektóre media chcą tak zaszufladkować, tylko po prostu sobie nie radzą. No,
no są takie
miasto
Zielona
Góra, pani prezydent Hareźlak z szefem wytrenowali już sposób, tak powiem, podchodzenia do oświaty, załatwiania ważnych spraw, między innymi na sześciolatkach. Co nas skądinąd kosztowało, a później sobie rządzący zmienili zdanie, bo się zmienili rządzący i zdanie się zmieniło. Szkoda, bo w oświacie nie powinno tak być, tak? To powinno być jakby w takim rozciągnięte w czasie.
O tym mówią wszyscy w zasadzie, tak? Wszyscy, którzy znają się nieco bardziej niż my na przykład.
Ale rządzący ładnie zrzucili to na plecy samorządów i już oni się tym nie zajmują. Mało kto tam tą podstawą programową się zajmuje, bo mało kto to rozumie. Nawet rodzice nie do końca się na tym znają, bo po co, tak? Robią coś innego i mają rodziny i oddają dzieci do dyspozycji nauczycieli, żeby ich kształcili, a ci dopiero mogą coś powiedzieć więcej, no ale nie mówią dzisiaj na ten temat, bo protestują, bo się martwią o swoją pracę i jakby na drugim miejscu jest to, co jest w mojej ocenie w tej reformie najważniejsze, czyli zmiany programowe, tak, zmiany
właśnie podstawa godzin, programowa została, tematów. Została gdzieś w cieniu, tak na dobrą sprawę. Najpierw
rozmawiało
się tylko i wyłącznie o gimnazjach, chociaż dzisiaj czytałem artykuł, w którym polonistka z 20-kilkuletnim stażem, akurat nauczycielka ze Szczecina, nie pozostawia suchej nitki na podstawie programowej. Mówi, że to, co się dzieje, jest jej zdaniem niedopuszczalne. Ale pewnie znajdziemy i takich nauczycieli, którzy powiedzą, że wszystko jest w porządku, że w końcu mamy porządną podstawę programową.
To tak, że to się upolityczniło. Niedobrze. Niedobrze dla naszych... nie powiem dzieci, ale dla naszej młodzieży, tak. Tych, którzy będą z tego korzystali, którym to będzie dawało podstawę do startu, do wejścia w dorosłe życie.
Wie pan, najbardziej optymistyczne jest to, że młodzież sobie radzi i to całkiem nieźle, jeśli chodzi o zielonogórską młodzież. Mamy wyniki, mamy olimpijczyków, którzy awansują po kolejnych szczeblach.
Tak, ale rozumiem, że to jest wszystko w ramach określonej podstawy programowej.
No
tak?
Tej, która do tej pory obowiązywała.
Też, czyli my mamy zdolną młodzież w Zielonej Górze. I tak by trzeba to było domknąć, natomiast no, pracują według schematów narzuconych przez państwo w ramach tych podstaw i jakby w pracy nauczycieli. A pracują na tym, co dostają i o tym się strasznie mało mówi. Nie wiem, czym to się skończy, ten dobrze czy źle, bo nie chcę tego oceniać, ale dyskusji na ten temat nie słychać.
A szkoły były, są i będą, bez względu na to, kto będzie rządził i tutaj niczego nie zmienimy. Dzieciaki będą się uczyć, a w Zielonej Górze będą też nowe szkoły. Mamy zapowiedź bardzo jasną, że w rozrastającej się części miasta będzie powstawała kolejna szkoła. No, czyli jest nieźle chyba w oświacie, w naszym mieście.
No nie, to tak delikatnie powiedziane, jest bardzo dobrze. Czasami w rozmowie z niektórymi kolegami uważam, że za dobrze, ale jesteśmy w mniejszości, w związku z tym niech się dzieje, jeżeli to dla dobra Polaków, to ku chwale ojczyzny.
A ci młodzi Polacy będą mieli gdzie chodzić po Zielonej Górze, bo w wielu miejscach zmieniają się bardzo mocno rzeczywistość, krajobraz, infrastruktura, parki w tej chwili na tapecie. Mamy wyłonionych kolejnych wykonawców, którzy będą rewitalizować parki. Powiem szczerze, że no to wszystko zależy od tego, kto gdzie mieszka, ale kiedy czytam, że będzie zrewitalizowany pięknie park przy Partyzantów, czyli na zapleczu Komendy Miejskiej Policji, to najpierw muszę sobie ten park wyobrazić, bo rzadko bywam w tym terenie, tak, więc...
No tak, ten teren wszyscy omijają, chyba że
no każdy przejeżdża
tamtędy. Protesty pod prokuraturą kilku osób, a tak to tam się normalnie nie chodzi. Ale jeżeli można odbudować coś, co jest trwałym elementem naszej infrastruktury, bo o tym trzeba mówić, tak? To, że się na Chynowie wycina drzewa na działkach, które są działkami budowlanymi, to musimy traktować jako naturalne, tak? Bo jeżeli ktoś chce się wybudować, nie, to musi tą działkę...
Pomiędzy drzewami dosyć trudno byłoby postawić dom.
A więc takie równanie wszystkiego do wszystkiego jest nieuprawnione. Natomiast tam, gdzie te tereny zielone są zachowane, to powinno się odbywać.
Ale wie pan, czytam też opinię. Oczywiście, kolejny park w Kiełbinie będzie rewitalizowany. No, tych parków będziemy rewitalizować w Zielonej Górze dużo. I miejsc takich zielonych.
Przyjezdni, słyszałem to dziesiątki razy, zaczynają opinię o mieście od tego, że jak dużo zieleni w waszym mieście. No, nie ma miejsca,
wszystko jest kwestią,
żeby stojąc popatrzeć w jakimkolwiek kierunku i nie zobaczyć zielonego
drzewa. No ale
drzewa,
kiedy słuchać się w części głosów, które gdzieś się pojawiają, jakichś grup mieszkańców, to może się okazać, że Zielone Góry się wylesia z dnia na dzień, można byłoby powiedzieć. No, i że pod tym względem jest drama.
Zabetonowana.
Tak, też takie się pojawiają.
No, ale to już zostawmy to.
No, a propos parków, powiem panu, że też czytałem w internecie wpisy ludzi, którym już nie odpowiada, kiedy widzą plany, że za dużo ławek, a że na przykład toaletę ktoś wymyślił, żeby się pojawiła w takim parku. No, czyli no, nigdy wszystkim się nie dogodzi. Tak? Jedni powiedzą, było jak było, ale niech se zostanie, byle jak, a inni powiedzą przy okazji remontu, że jest problem.
Na tych wszystkich terenach w mojej ocenie najwięcej problemów jest z z odchodami zwierząt, tak bym to z grubsza nazwał.
No często są to wychodki dla psów.
Nic właściciele nie myślą o tych, którzy tamtędy będą przychodzić. I szkoda, no. Nie wiem, czy przyjdzie taki dobry zwyczaj, żeby zwracać sobie uwagę, bo na razie to się rzadko odbywa i jakby manie zwierzaka uprawnia do brudzenia terenu.
Że świadomość ludzka też jest dużo większa. Przecież mamy mieszkańców Deptaka chociażby, którzy też mają swoje zwierzaki. Niejednokrotnie widziałem tutaj na skwerku, gdzie są umieszczone pojemniki z woreczkami jakimiś tam specjalnymi, jak ludzie, którzy wyprowadzają swoje psy, potem po nich sprzątają, więc to też nie można generalizować, że wszyscy, którzy mają...
Moim zdaniem generalnie jest brudne, jeżeli chodzi o odchody po zwierzętach. Nie powinno tyle tego być. I obojętnie, czy większość sprząta, czy jest odwrotnie, to jest brudno i na to trzeba zwrócić uwagę.
No, zwracamy na to uwagę w mieście od dawna. Przecież mieliśmy mnóstwo akcji różnego rodzaju, tak? Plakaty propagandowe, nazwijmy to, które mówiły właśnie o tym,
tak, ale plakat nie służy do zbierania od odchodów. No nie wiem, co by trzeba było robić. Idzie wiosna, trzeba o tym pomyśleć.
Wiem, co trzeba zrobić. Za pańskim kolegą, że zacytuję. Do Rewala trzeba jechać, tam jest na pewno czysto.
Do Rewala trzeba jechać, tam jest czysto i to jest prawda. Nie tylko w Rewalu, na całym wybrzeżu jest ładnie czyściutko.
No i bardzo dobrze. Jeśli są takie miasta, że ludzie mogą być zadowoleni z tego, że mają czysto.
No ale chyba Rewal jest najbardziej zadłużoną gminą w Polsce. I oni już nie mają co robić, tylko sprzątają, bo nie mają na inwestycje pieniędzy.
Czyli w każdym jakby miejscu można znaleźć coś dobrego. Przynajmniej mają czysto. Tak pomyślałem sobie, bo mówimy o tych miejscach, które będą się zmieniać, a szykują nam się wielkie konsultacje. Pan się wybierze na Wzgórze Piastowskie? Popatrzeć, porozmawiać z ludźmi, posłuchać? Czy ma pan swoje zdanie już utarte i w zasadzie to, co się tam wydarzy, nie ma większego znaczenia?
Czy pójdę na te konsultacje? To nie jest tylko takie spotkanie, happening.
Happening, dokładnie.
Ale zaproszenie otwarte i wszystkich chętnych namawiam do tego, żeby w tym uczestniczyli. No ja mam tą wadę, że bardzo blisko tam mieszkam i ja ten teren znam. Na pewno potrzebuje rewitalizacji, na pewno mądre pomysły tam ulokowane, tylko ten teren, że tak powiem, kazaniowo ubogacą. I dobrze, że się o tym myśli, żeby wykorzystać te parkingi, żeby na dole ulice nie były zastępne. No, jest kierunek w mojej ocenie jest dobry. Problem wyboru, widzę, że prezydent zostawia mieszkańcom możliwość opiniowania i wypowiadania się w tej sprawie. Cokolwiek tam zostanie zrobione, na pewno będzie przydatne, zwłaszcza dla mieszkańców tej części miasta, a chociaż ten parking, który tam jest przy amfiteatrze, może pozwolić także przyjezdnym z drugiego końca.
A nie boi się pan, że trochę sprowadzi się ta rozmowa do tego, czy ma być wieża, czy nie ma być wieży?
No, dyskusja o wieży na pewno będzie. No będzie. Chce pan znać moją opinię na temat wieży?
Dlaczego?
Każdy z elementów infrastruktury krajobrazowej dla mnie jest rozwiązaniem ciekawym. Ja się nie na wszystkim znam, tak, nie wszystko w życiu widziałem jeszcze, ale jeżeli to będzie element, który chociażby z ciekawości sprowadzi tam ludzi, żeby sobie pospacerowali, żeby coś spojrzeli na nasze miasto z innej perspektywy, to jest to dobre rozwiązanie.
Ja do wieży podchodzę jeszcze trochę w sposób taki czysto ekonomiczny, wie pan, bo jeśli w tej chwili znajdują się pieniądze na tego rodzaju inwestycje, można je wygospodarować w ramach tych funduszy, które pozwalają na rewitalizację tych wzgórz, to uważam, że to jest koronny argument, bo za rok, dwa, trzy, pięć mogą się już nie pojawić takie środki, które pozwoliłyby na tego rodzaju inwestycje. I wtedy ktoś może powiedzieć, przeszło nam koło nosa. Tak?
Koronna to jest potrzeba. Tak? To jest podstawa, że jest taka potrzeba. A potrzeba... jest. No, jakby wszyscy mówią, że trzeba po tych kilkudziesięciu latach z tym rejonem miasta coś zrobić. Okej, dochodzą do tego pieniądze teraz, o których pan mówi. A w mojej ocenie, bo na to się przeciwnicy powołują, że dobrze, dzisiaj mamy kasę, ale za kilka lat tej kasy nie będzie. Co z utrzymaniem? No to tego typu obiekt krajobrazowy no będzie mało kosztochłonny, tak żeby to, to w skrócie nazwać.
Bo
tak?
Najczęściej pojawiają się właśnie te argumenty.
To samo mieliśmy z basenem, mieliśmy z halami, ze wszystkim. A kto to utrzyma? Tak, wybudować, proszę bardzo, kto to utrzyma?
No ja słyszałem ostatnio taki głos, który mówił, że może zamiast wieży powinniśmy mieć odkryty basen przy CRS. Ja nie wiem, czy to w ogóle można tak przesuwać te pieniądze.
Nie wiem. Natomiast to, że odkryty basen w naszym mieście przydałby się w tej części miasta, nie ulega kwestii.
Oczywiście, wszyscy o tym wiedzą.
Więc rozmawiajmy w ten sposób. Ja od siebie z domu mam bliżej do Dżonkowa jak na CRS. A baseny w Dżonkowie no, założone nie są. Żeby tam, nie wiem, nie można było wejść, albo były ograniczone wejściówki i tak dalej, i tak dalej.
No, więc, a mamy tam tłumy ludzi. Więc, poza tym są świetnie odrestaurowane, jeśli można tak.
Tak, to zostało ładnie zrobione. I w tej chwili, jeżeli na przestrzeni kilku lat uda nam się zrobić basen odkryty, to on będzie bardziej kosztochłonny od tej wieży, ale czy nie jest potrzebny? Nie wiem. Mamy, miasto nam się przesuwa na północny zachód, więc jesteśmy w Czarkowie, jesteśmy no, w dużych osiedlach, całe Zastalowskie przecież.
No ci ludzie jest mają taki, na pewno bliżej do CRS-u niż tak, mieszkańcy Jędrzychowa.
Tak, więc jest taki kierunek i w mojej ocenie prezydent Kubicki o tym myśli i jeżeli tylko będzie taka możliwość, to się dobuduje. Natomiast wracając do wieży, uważam, że jest to obiekt, który jak powstanie, to po pierwsze będzie elementem trwałym tej infrastruktury krajobrazowej, po drugie ta jego kosztochłonność będzie dużo, dużo niższa jak innych budowli czy takich obiektów użytku publicznego. Dużo taniej będzie.
Poza tym, jak się okazuje, te obiekty też zarabiają często na siebie. Oczywiście można mówić, że one są lokowane w jakichś miejscach atrakcyjnych turystycznie, mniej lub bardziej. Natomiast kwestia wykorzystania samego obiektu też jest bardzo istotna, bo jeśli ktoś będzie chciał coś tam robić,
otoczenie.
Jeśli ktoś chce coś tam robić i będzie przyciągał w jakiś sposób ludzi, no to wiadomym jest, że taki obiekt ma rację.
Po pierwsze, proszę pamiętać także o tym, że prezydent mówił o skomunikowaniu, że tak powiem, ogrodu na skuty, mówiąc ogrodu botanicznego z górą. Czyli jeżeli tam powstanie jeszcze taki ciąg komunikacyjny jakichś z pomysłów wynika, że to ma być coś mechanicznego, kolejka tego typu. W związku z tym jakby ciężar transportu czy komunikowania się przesunie się na ten duży parking. Nie, ta botaniczna nie będzie zawalona samochodami jak dzisiaj w weekendy. Same plusy.
A w weekend jest zawalona bez dwóch zdań w momencie, kiedy teraz będziemy mieli jeszcze piękną pogodę i okres sprzyjający ku temu, żeby chodzić po ogrodzie botanicznym, to naprawdę,
jeśli ktoś... slalomem chodzę między samochodami.
I na osiedlu ludzie też widzą, jak wzmożony ruch jest w weekendy, kiedy tych samochodów pojawia się zdecydowanie więcej i najczęściej nie są one na zielonogórskich rejestracjach.
I fajnie, o to chodzi.
No, pewnie.
Jak mamy być metropolią, to...
No jeszcze jedna rzecz jest dość ciekawa w tej całej kwestii, bo od lat mamy i słusznie lansowaną takie podejście do tematów inwestycyjnych. Jeśli mamy pieniądze zewnętrzne, to róbmy to z pieniędzy zewnętrznych, bo dokładamy mniej. Niejednokrotnie zdarzało się, że czekaliśmy dłużej na realizację danej inwestycji, bo taką strategię przyjął prezydent i urzędnicy. Jeśli możemy sięgnąć i wszyscy mówią, świetny pomysł. Natomiast tu przy okazji wieży, kiedy są pieniądze zewnętrzne, toś mówi się, a może to lepiej na coś innego.
Ja przypomina mi się w tej dyskusji taki przykład Parkinsona, który opisuje taką sytuację, kiedy Rada Nadzorcza potężnej firmy program rozwoju jakiejś budowy stacji gwiezdnej za miliardy dolarów podejmuje w 15 sekund. Natomiast wybór miejsca parkowania rowerów przy fabryce dyskutują kilka godzin.
Jak na sesji Rady Miasta u nas w ratuszu.
Czyli rzeczy, które nas bezpośrednio dotyczą, o których możemy się wypowiadać, dyskutujemy. Tak, rzeczy, na których się nie znamy, klepiemy raz, poszło i to jest załatwione. I myślę, że to jest taki przykład, to wszyscy się znamy na tym w mieście, na tym wycinaniu drzew, na betonowaniu, na tych wszystkich żuczkach i robaczkach żyjących w planowanym terenie do rewitalizacji czy do czyszczenia i tak dalej. No szkoda, że tego typu głosy mają posłuch kilkudziesięciu osób, mają posłuch wśród mieszkańców albo grupy mieszkańców, no ale w takim społeczeństwie żyjemy.
A może to jest pewnego rodzaju złudzenie, że ten posłuch jest rzeczywiście tak wielki, bo czasami takie wrażenie też można odnieść. To na koniec Andrzej Bocheński o innej rzeczy.
To nie wrażenie, no są to tematy dobre medialnie, w związku z tym są publikowane. Ja myślę, że wszystkie do tej pory realizowane inwestycje, projekty dzisiaj są uznane za trafione. Więc czemu nie wierzyć rządzącym, że kolejny pomysł jest dobry? No nie ma powodu powiedzieć, że centrum sąsiadostwo to nie wyszło, to się nie udało, autobusy elektryczne, przecież to jest głupie. Nie, to wszystko akceptujemy. Więc jeżeli patrzmy na to chociaż z dozą sympatii na początku, na plany, które są proponowane.
To teraz Andrzej Bocheński jako stały bywalec rynku na Owocowej.
Bo
wiadomym jest, że tam pan bywa systematycznie. Od lat zresztą. Może to jest forma przyzwyczajenia, a może też z innych powodów on tam jest. Są pieniądze teraz, jak już mówiłem, o zewnętrznych środkach na to, aby powstało targowisko z prawdziwego zdarzenia. Będzie można sięgać po fundusze. Specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego mówią, że w ostatnich latach tego rodzaju targowiska z powodzeniem powstawały w różnych miastach. Tutaj obwarowaniem jest, musi to być miasto do 200 tysięcy mieszkańców, więc absolutnie się w tym wszystkim mieścimy.
Póki co się mieścimy.
Gdzie taki rynek mógłby powstać?
W Nowej Soli nie wpłyniemy, to proszę?
Gdzie taki rynek mógłby powstać?
O Boże.
No to nie jest taka prosta sprawa, nie?
Dwie rzeczy. Pan mnie pyta jako użytkownika rynku, czy...
No pan by chciał, żeby był na Owocowej,
ale
wiemy, że na Owocowej raczej nic z tego nie wyjdzie.
Nie wolno na Owocowej, to już...
To wszyscy o tym wiedzą.
Siłą tradycji to jest i okej. Natomiast musiał to być element dobrze skomunikowany. Niech mnie pan zaprosi jeszcze raz, to ja pomyślę, bo nie chcę głupot opowiadać.
A co z tą halą targową, która miała powstać
tu na Sienkiewicza? Jest ten obiekt, no ale to jest i daj Boże, niech powstaje, tak? Tylko że to jest obiekt, na który miasto nie ma żadnego wpływu.
Oczywiście, tak? Prywatny od początku do końca. Tak.
Nie, może utrudniać jakąś realizację inwestycji inwestorowi prywatnemu, co jest głupie z założenia.
Oczywiście.
Natomiast gdyby w tym miejscu powstawały i takie były plany inwestora, miejsce kapitalne.
A giełda rolno-towarowa?
Już za daleko. Tam też się przemieszczam niedzielami. I tam jest za dużo, no chociaż gdyby to uczywiliśmy, chciałem powiedzieć, za dużo różnych obiektów jakby niepowiązanych, tak? I ta cała giełda odbywa się na terenach komunikacyjnych, czyli normalnie tam się jeździ, a w niedzielę poustawiane są kramy, więc gdyby tam było miejsce jakieś na budowę hal, to tak, ale Sienkiewicza jest najlepszą lokalizacją. Tylko co nam mówić inwestorowi?
Pytanie teraz, czy znajdą się chętni, którzy będą chcieli zainwestować.
To znaczy sygnał.
I którzy będą chcieli sięgnąć po środki, tak?
Mówiliśmy tak. No ale to tu przemawiamy do jednego inwestora, bo to
oczywiście
jest właściciel tego terenu i gdyby on z tego skorzystał i byłby sygnał zamykania tego na Owocowej, myślę, że i odległości, i możliwości parkingowe, inne przemawiałyby za tym terenem. Było, nie było centrum miasta.
A jak pokazuje i rynek na Owocowej, i giełda rolno-towarowa, ludzie są skorzy, chętni do tego, aby...
No wie pan, teraz przychodzi jeszcze jeden sygnał. Mianowicie tak zwane wolne niedziele, tak? Czy jak to tam się...
No to teraz nie wiem, czy na rynku wolno byłoby w niedzielę?
Wolno, bo tak? tam sprzedają ludzie prowadzący własną działalność. Także no, tutaj nikt tego nie ograniczy. Tak jak małe sklepiki, o których jest mowa, że jak prowadzisz sklepik, sam sprzedajesz, to możesz. Podobnie byłoby na to wtedy to miejsce rokowałoby mocno.
A w Zielonogórzanie chyba już teraz boją się tych wolnych niedziel, bo jak się wybrać do jakiegokolwiek marketu w niedzielę, chociażby w minioną, to co się działo w marketach, zatrzęsienie ludzi. Może słyszeli, że już za moment nie będą mogli się wybrać na zapas.
Nie da kupić do września.
Wie pan, pan pamięta doskonale te czasy, kiedy rzucili cukier, to się kupowało 50 kilo, tak?
W kinie wczoraj byłem w galerii i tak, potwierdzam, ludzi.
5 milionów ludzi przyjeżdża rocznie do Focusa. Podejrzewam, że będzie przyjeżdżać 7, bo ma się jeszcze niemalże o połowę zwiększyć. To jest rzeczywiście masa ludzi. Andrzej
Bochecki. Tak, w Sulechu włączymy i nową sól.
To spokojnie, tak?
No tak, no bo to jeden prezydent będzie na 3 miasta, wtedy będzie spokój.
Andrzej Bochecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.